Bardzo serdecznie zapraszam.
No więc to, co dzisiaj będzie tematem mojej prelekcji, wojna informacyjna, wojna psychologiczna. To jest taki temat, do którego pewne ośrodki starają się nas zniechęcić. No, czasami spotykamy się z taką reakcją, że co fuj, to jest inżynieria społeczna, to jest paskustwo, to totalitaryzmem pachnie i tak dalej. Więc taka reakcja przypomina mi, proszę Państwa, przedwojennych pacyfistów. Tutaj dwie wielkie armie na wschodzie i na zachodzie już zbroiły się, przygotowywały do ataku na Polskę, a pacyfiści w Polsce, bo ciekawe, że ani w Związku Radzieckim, ani w Rzeszy Hitlerowskiej pacyfistów nie tolerowano. Oni robili swoją robotę w Polsce. Odmawiali służby wojskowej, czy robili taką właśnie wojnę psychologiczną przeciwko naszej armii. No, słynny wiersz Tuwima, żnij karabinem w bruk ulicy. Nawoływał po prostu do nieposłuszeństwa. I nic mu się z tego powodu nie stało. Tutaj był przykład Urbana, że mu się za co innego nic nie stało. No mamy precedensy. Z punktu widzenia zresztą państwowego czysto, a nie religijnego, to do czego nawoływał Tuwim w przededniu wojny było większym dla państwa zagrożeniem, a co najmniej takim samym. No więc ja uważam, że w sytuacji, kiedy przeciwnik, kiedy nasi wrogowie posługują się fachowo tymi metodami wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, byśmy powinni je nie tylko poznać, ale nauczyć się przeciwdziałania, stosowania przynajmniej niektórych z tych metod, dlatego że jeśli wróg będzie posługiwał się nowoczesną, skuteczną bronią, a my będziemy stosowali albo tylko obronę bierną, blokada, unikać kontaktu, na przykład, proszę Państwa, przedmiotem takiego ataku informacyjnego niedawno ze strony telewizji TVN był cały koncern księdza Rydzyka i on sam. I tam wyszło bardzo ciekawe zjawisko, że ksiądz Rydzyk zastosował metodę obrony biernej. Odcinamy się od kontaktów, nie chce rozmawiać, jego ludzie też nie, oszańcowali się. No to jest linia Maginota. Oczywiście nie negujemy konieczności stosowania w wielu przypadkach takiej właśnie obrony, ale obrona bierna ma to do siebie, że prędzej czy później zostaje przełamana. I w tej audycji mieliśmy tego przykłady. W końcu przeciwnik przełamał to, znalazł słabe punkty i zaatakował. Najlepszą metodą obrony jest atak, proszę Państwa. Myśmy powinni nauczyć się stosować obronę czynną w stosunku do przeciwnika. No ale do tego potrzeba pewnych kwalifikacji. Oczywiście szeregowcom czy podoficerom nie należy zalecać bez odpowiedniego przygotowania szukania kontaktu z przeciwnikiem, zwłaszcza silniejszym. Obrona bierna jest nieunikniona w wypadku, jeżeli oceniamy przeciwnika tak wysoko, że każdy kontakt z nim to będzie nasza przegrana, no to rzeczywiście tylko obrona bierna pozostaje. Ale na dłuższą metę to na pewno nie wystarczy. Proszę Państwa, otóż my w tej chwili żyjemy w epoce wzmożonej wojny informacyjnej. I tutaj fachowość, znajomość socjotechniki tej wojny ma kluczowe znaczenie. Przy czym w Polsce od czasu, kiedy ja przestałem prowadzić zajęcia z cybernetyki społecznej, praktycznie w cywilnych uczelniach nigdzie się tego nie naucza. Czyli elita cywilna ma być całkowicie bezbronna w tej wojnie, a już zwłaszcza elita katolicka w szczególności. Tutaj szerzy się od psychozy typu przedwojenny pacyfizm. Zawsze jak o tych właśnie pacyfistach i tak dalej się mówi, i o gejach, to przypomina mi się taka historia, którą opowiadał ktoś, zresztą w prasie, ktoś starszy, kto przed wojną kończył szkołę średnią i tam było przysposobienie wojskowe. Jak w ramach przysposobienia wojskowego wszyscy poszli na strzelnicę i mieli odbyć strzelanie, to jeden młody człowiek mówi do sierżanta, który prowadził to strzelanie, mówi, że ja nie będę strzelał, dlatego że ja jestem pacyfista. A sierżant mówi krótko, pacyfista, pederasta, każdy musi strzelać. I koniec. No, właśnie no, takie teksty podoficerskie, dobre podejście, najlepsze. Ja powiedziałem, ja mówię, że tu też niezależnie od tego, czy komuś się podobają te metody, ja ich nie będę od tej strony oceniał, czy nie, ale trzeba je przynajmniej poznać na początek. A potem nawet nauczyć się stosować w stosunku do przeciwnika. I tutaj daję od razu przykład. Otóż to jest cytat z podręcznika oficera drugiego oddziału pióra podpułkownika Banacha, wydany w 1938 roku. Bardzo dobry podręcznik. Drugi oddział to jest właśnie oddział wywiadu i kontrwywiadu. Myśmy mieli przed wojną najlepszy wywiad na świecie. To dopiero ostatnio publiczność się o tym dowiedziała w związku z opracowaniem tej komisji polsko-brytyjskiej na podstawie materiałów źródłowych polskich, londyńskich, brytyjskich i również amerykańskich. A jeszcze tam w tym opracowaniu nie ma bardzo ciekawej sprawy, o której ja wiem z materiał tutaj z archiwów wojskowych polskich. Otóż wywiad izraelski, który ma opinię najlepszego wywiadu świata, no to ja Państwu zdradzę tajemnicę, dlaczego jest najlepszym wywiadem świata. Dlatego, że organizatorów wywiadu jeszcze wówczas ruchu sionistycznego, bo nie było państwa Izrael, ale to była kadra na bazie, której powstał wywiad, a właściwie cztery wywiady Izraela, bo tam są cztery służby wywiadowcze, był szkolony przez polski drugi oddział. Jeszcze w maju 1939 roku, w przededniu wojny, w Andrychowie, niedaleko Wadowic, odbywał się taki kurs wywiadu, dywersji, partyzantki i tam brali udział bojowcy z Irgun Zweileumi, czyli prawica ruchu sionistycznego, i z Hagany, czyli lewica ruchu sionistycznego. Teraz prawica rządzi, długi czas rządziła lewica. Jedni i drudzy mieli wywiad wyszkolony przez polskich specjalistów. Również, jak dowiedzieliśmy się już z tego opracowania obecnego, to wywiad Stanów Zjednoczonych w czasie wojny był również szkolony, organizowany na bazie doświadczeń oficerów naszego oddziału. Między innymi znaleziono tam kilkudziesięciostronnicowe opracowanie na użytek Stanów Zjednoczonych majora Żychonia, szefa ekspozytury drugiego oddziału w Bydgoszczy. Proszę Państwa, w tym podręczniku oficera drugiego oddziału znajdujemy, gdyby ktoś był zainteresowany, to mogę umożliwić nabycie elektronicznej wersji tego. Otóż taki cytat. O naszych klęskach i błędach, o ile mają szansę wyjść na jaw kiedykolwiek, społeczeństwo musi się dowiedzieć od nas wcześniej i rzetelniej niż od przeciwnika. Proszę Państwa, czyli jak widzimy, u podstaw socjotechniki walki informacyjnej naszego drugiego oddziału leżała prawda, a nie kłamstwo. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo jest taki stereotyp, że wywiad to operuje głównie kłamstwem. No, oczywiście wywiad radziecki czy wywiad PRL-u operował kłamstwem, ale nasza dwójka operowała prawdą i to jedna z tajemnic przewagi naszej służby wywiadowczej nad innymi. Albo dla cenzury wojennej, proszę Państwa. również z tego podręcznika. Nie ma sensu skrywać przed naszym społeczeństwem tego, co wie o nas przeciwnik. To jest bardzo istotna historia, łączy się z tym poprzednim. Nie należy ukrywać tego o nas, co wie przeciwnik, bo inaczej społeczeństwo się dowie wcześniej od przeciwnika. A z kolei z psychocybernetyki wiemy, że najskuteczniejsza jest ta informacja na dany temat, która dociera pierwsza, bo ona stanowi punkt odniesienia dla następnych informacji. Także tu szybkość dostarczania informacji ma zasadnicze znaczenie. Proszę Państwa, oczywiście w PRL-u było odwrotnie. Tu widzimy, jak słaba na froncie walki informacyjnej była służba PRL-u. Przecież tam o najciekawszych sprawach społeczeństwo się dowiadywało z wolnej Europy, a nie z mediów PRL-owskich. Czyli oni popełniali błąd. No, jedna z przyczyn ich upadku. Ale, proszę Państwa, powiedzmy te oddziaływania informacyjne, wojna informacyjna, była znana już od bardzo dawna. Znajdujemy elementy wojny psychologicznej, wojny informacyjnej w Starym Testamencie. Jak najbardziej. Kolega Wronka mówił o tym, że święty Paweł, apostoł narodu, był mistrzem w wojnie informacyjnej. No zresztą to nas nie dziwi, dlatego że on, jak to kiedyś użył takiego sformułowania, moim zdaniem bardzo cennego, Nowak Jeziorański, przecież święty Paweł przedtem był w żydowskiej bezpiece, to w telewizji słyszałem to stwierdzenie. To mu się udało. Nowak Jeziorański nie jest bohaterem złego dramatu, ale trzeba przyznać, że tutaj znakomicie to człowiek, który znał się na wojnie psychologicznej, bardzo dobrze się znał. Tak, no, był fachowcem i dlatego stał się apostołem narodu. Nawiasem mówiąc, jak ja obserwuję te wszystkie zabiegi lustracyjne i zapowiedź zabiegów dekomunizacyjnych, to według tych obecnych kryteriów święty Paweł nie mógłby być apostołem narodu. Zostałby zlustrowany. No, to był ubek żydowski, jak powiedział pan Nowak Jeziorański. Więc znajdujemy również w księgach chińskich dane dotyczące dosyć nawet zaawansowanej wiedzy Chińczyków na temat wojny informacyjnej. No może tutaj jeszcze jedna uwaga. Używam tutaj raz stwierdzenia terminu wojna psychologiczna, raz wojna informacyjna. Otóż wojna informacyjna jest czymś szerszym niż tylko wojna psychologiczna. Wojna psychologiczna to jest tylko tego rodzaju oddziaływanie informacyjne, które wpływa na psychikę człowieka. Natomiast wojna informacyjna jest czymś szerszym, bo dzisiaj może to być na przykład atak hakerski na komputery, które nie muszą mieć przełożenia bezpośrednio na psychikę ludzi, więc wojna informacyjna jest czymś szerszym. No, Mongołowie prowadzili bardzo dobrze zorganizowaną wojnę psychologiczną, a jej skutki do dziś są widoczne nawet wśród naszych niektórych historyków. Otóż armia mongolska, armia Chingis Hana, miała znakomicie zorganizowany wywiad. Zanim zaplanowano agresję, bo Imperium Mongolskie to czysta cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska to po prostu bandytyzm podniesiony do rangi oficjalnej istoty polityki państwowej. To było imperium, które żyło z rabunków. Nic samo nie tworzyło, tylko rabowało i podbijało. Ale w dziedzinie wojennej, w tym również wojny informacyjnej, to miało znakomite narzędzia pierwszorzędne. Więc do wywiadu wykorzystywano przede wszystkim kupców chińskich, którzy szli i prowadzili to, co my dzisiaj nazywamy wywiadem totalnym. Zbierali wszystkie informacje dotyczące obiektu przyszłego ataku. zbierali informacje oczywiście czysto militarne, to znaczy o liczebności armii, o uzbrojeniu, zaopatrzeniu, o możliwościach zaopatrzenia dla ludzi i koni, no bo środkiem transportu armii mongolskiej były konie. Zbierali informacje o waśniach, czy to religijnych, czy etnicznych, i możliwości wykorzystania właśnie w wojnie psychologicznej, wykorzystania do dezintegracji obiektu ataku, i wreszcie o waśniach między władcami, między suwerenami a wasalami. Wszystko to spisywali pismem chińskim, to był znakomity szyfr jak na owe czasy, bo któż w Europie znał wtedy pismo chińskie i język chiński. Spisywali to kupcy, handlowali oczywiście, wszystko było ok. Myśmy powiedzieli, to byli oficerowie wywiadu mongolskiego pod przykrywką, tak jak Wyszkowski w naszym dzienniku sprzed 2 dni napisał, że w momencie startu III Rzeczypospolitej stopień agenturyzacji dziennikarzy w mediach był 60%. No to byli tacy pod przykrywką albo agenci, mówiąc w dzisiejszym języku. Potem na podstawie tych danych sztab mongolski bardzo precyzyjnie planował atak, ale ten przed frontem armii mongolskiej szli ludzie od dywersji informacyjnej, którzy szerzyli plotki, pogłoski o liczebności armii mongolskiej, że to są takie masy, że to w ogóle nie ma co próbować z nimi walczyć. O głupocie i okrucieństwie, że to są ludzie tacy głupi, okrutni, ci Mongołowie, że z nimi nawet żadna dyskusja nie jest możliwa, tylko uciekać jak najdalej. Wreszcie wykorzystywano takich odwróconych agentów, to znaczy ludzi przeciwnika, z których robiono własnych agentów. Ale nie tylko do rozpoznania, ale przede wszystkim do dywersji, do szerzenia takich pogłosek, albo do wywoływania waśni, na przykład dynastycznych, albo religijnych, żeby ludzie sami sobie skakali do gardła, i potem dopiero na tak przygotowany informacyjnie teren uderzała już energetycznie armia mongolska. Jako że w cybernetyce społecznej walkę ogólnie dzielimy na walkę energetyczną i walkę informacyjną. W walce energetycznej do niszczenia przeciwnika jest używana energia. No, dawniej to była energia mięśni ludzkich lub zwierzęcych, koni, słoni bojowych. Później energia wyzwalana przy spalaniu prochu, później przy detonacji materiałów wybuchowych, wreszcie teraz przy wybuchach termojądrowych. To wszystko jest niszczenie energetyczne. A w wojnie informacyjnej do niszczenia przeciwnika używamy informacji. Tym nabojem, tym ładunkiem, który przeciwnika ma zniszczyć, jest właśnie informacja. Przy czym do XX wieku wyłącznie zasadniczą rolę odgrywało jednak niszczenie energetyczne. W końcu decydujące znaczenie miało atak armii mongolskiej, na przykład w omawianym przypadku, zajęcie tego terenu, zniszczenie, wymordowanie fizyczne, energetyczne, zniszczenie przeciwnika. Przy czym nawet przy tym niszczeniu energetycznym element psychologiczny również miał swoje znaczenie. Na przykład Mongołowie stosowali taką taktykę, że rozmieszczali, no niestety nie mamy tutaj tablicy, ale proszę sobie wyobrazić, że tutaj na jednym skrzydle i na drugim były najsilniejsze oddziały mongolskie, a frontalnie uderzał stosunkowo słaby oddział na przeciwnika. Ten oddział, który uderzał frontalnie, był z założenia pokonany. Przeciwnik pokonywał ten oddział, co frontalnie atakował, rzucał się w pościg, uradowany, że o, już mamy zwycięstwo, i wtedy był okrążany. Efekt okrążenia to jest efekt niejako psychologicznie obezwładniający i zwiększający wrażenie o liczebności przeciwnika, stąd przekonania o tych wielkich masach. rzeczywistości armia mongolska w sumie bardzo duża, liczyła 700 tysięcy, ale rozrzuconych na olbrzymim obszarze Eurazji, od Pacyfiku aż tutaj powiedzmy po Dniepr czy po Bug. W poszczególnych bitwach nie mogły brać udziału tak wielkie siły, na przykład pod Legnicą również nie było tak wielkich sił mongolskich, tylko taktyka była lepsza i ten efekt psychologiczny. I do dzisiaj panuje przekonanie, że to właśnie wielką masą zalano naszych rycerzy i dlatego ich pokonano. Nie docenia się kunsztu, a zwłaszcza tego kunsztu w wojnie psychologicznej. Później Napoleon również jest znany jako mistrz wojny energetycznej, bóg wojny, ale mało kto wie, że on był również mistrzem wojny informacyjnej. Oprócz tego, że stworzył wspaniałą wielką armię, to stworzył też wspaniały wywiad i wspaniałą policję. Do celów wywiadowczych zresztą potrafił posługiwać się również lożami masońskimi. Loże masońskie, że tak powiem, urabiały psychologicznie, ideologicznie grunt dla oddziaływania ideologicznego, a za nim również operacyjno-militarnego wielkiej armii. No tutaj na przykład na posiedzeniach lóż masońskich w Warszawie, a protokoły się zachowały oryginalne, wielu Napoleończyków, masonów właściwie wygłaszało referaty kuści Napoleona. To się zresztą w masonerii, tym ortodoksyjnym masonom, nie podobało, takie instrumentalne traktowanie ich organizacji. Później masoneria weszła w konflikt z Napoleonem. Wtedy masoni zaczęli pracować już przeciwko cesarzowi. Zresztą w końcu cesarz został pokonany. Również dzięki zdradzie braci masonów. Talleyrand czy Fouché tu są klasycznym przykładem, ale też mało kto wie, że Napoleon stworzył bardzo ciekawą formację policyjną, którą we Francji nazywają brodatymi. To jest nieliczna formacja kadrowa, no szacuje się, że może ich być do 200 ludzi w skali całego kraju. Napoleon stworzył ich w 1812 roku i ich zadaniem jest pilnowanie najwyższych dygnitarzy państwowych. Ich klasa średnia i dolna nie interesuje w ogóle. Ich tylko interesują najwyżsi decydenci państwa. Kto tam do nich należy, to nikt nie wie. Przypuszcza się, że oczywiście prefekt policji paryskiej, tam różni prokuratorzy republiki i tak dalej. Najwyżsi ludzie z wojska, z policji, z prokuratury, ale to są tylko przypuszczenia. Dlatego, że faktycznie tylko głowa państwa, Napoleon wówczas, a później kolejne głowy państwa francuskiego, stykają się z szefem tych brodatych i dają mu zlecenia. Proszę państwa, instytucję tę zachowano mimo kolejnych rewolucji. To jest bardzo ciekawa rzecz. Zupełnie inaczej postępowano niż u nas w tej chwili się postępuje z tajnymi służbami. Brodatych przejął Ludwik XVIII, przejął Karol X, przejął Ludwik Filip, przejął Napoleon III, przejęła Trzecia Republika i do dzisiaj nie istnieją. Między innymi jak de Gaulle chciał wystąpić ze struktur wojskowych NATO, to zlecił brodatym atak informacyjny na Stany Zjednoczone. I przeprowadzili to bardzo precyzyjnie, urobili tak opinię publiczną we Francji, że dzisiaj Francja jest bardzo negatywnie nastawiana do Stanów Zjednoczonych. To jest w dużej mierze właśnie dowód skutecznej roboty tych brodatych. No ale co jest bardzo ciekawe, jak oni działają. Oczywiście z pewnością mają wpływ na media, ale przede wszystkim tutaj chodzi o coś innego. Otóż każdy z dygnitarzy francuskich, również ministrowie i premierzy rządu, wiedzą jedno, że gdyby działali na szkodę państwa francuskiego, no na przykład tak jak niektórzy nasi dygnitarze działają na szkodę państwa polskiego, tylko nasi dygnitarze są bezkarni cały czas, od pewnego szczebla wzwyż są bezkarni, jeszcze tam do szczebla wiceministra to czasami jakoś się im wymiar sprawiedliwości, policja dobierze do skóry, ale od pewnego szczebla już jest bezkarność. To we Francji taki minister wie, że oczywiście nie będzie stawiany przed sądem, bo to podrywa autorytet państwa, ale no, przypadki chodzą po ludziach, a nie po górach i albo zginie w wypadku samochodowym, albo go herszlak trafi, albo coś w tym rodzaju. I oczywiście to będzie przypadek czysty. Kto by tam wężył jakąś robotę, to wiadomo, obsesjona spiskowa teoria dziejów, prawda? Policja się nie zajmuje spiskową teorią dziejów, nieprzypadkowo, bo oczywiście odpowiedni przełożony powie, że tu nie drąży z tej sprawy. Autorytet państwa będzie zachowany, a dygnitarz będzie ukarany i to karą śmierci faktycznie. I to jest dzieło Napoleona, proszę państwa, zachowane przez wszystkich następców. Bo dobrych narzędzi się nie niszczy, tylko się wykorzystuje. Proszę państwa, takie nowoczesne metody wojny psychologicznej wyłożył Gustaw Le Bon w swojej książce Psychologia tłumu. W polskim tłumaczeniu dwa razy ona się ukazała, raz przed wojną i raz w 1985 roku. Jest jeszcze druga książka, bardzo ciekawa, Psychologia rozwoju narodów, również Le Bona, która wyszła tylko jeden raz w latach 90. XIX stulecia. I to jest kapitalna rzecz. Ja, jeżeli państwo gdzieś to znajdą w jakichś starych bibliotekach, to radzę skserować i przeczytać. To jest bardzo dobre wprowadzenie, takie czysto naukowe, tradycyjne, ale zachowujące do dziś swoją wartość, do teologii narodu. Znaczy przed lekturą testamentu właściwie naszego papieża Jana Pawła II, jakim jest pamięć i tożsamość, wyszła po raz pierwszy w roku bieżącym, czyli w roku śmierci naszego papieża, to wcześniej warto przeczytać Psychologię rozwoju narodów Le Bona, ale proszę zrobić test, jeśli znacie socjologów, psychologów, historyków, etnografów, czyli ludzie, którzy się zawodowo powinni tym tematem interesować, to proszę spytać, czy oni słyszeli o takiej książce Psychologia rozwoju narodu Gustawa Le Bona. Psychologię tłumu znają wszyscy, a to i drugie nie. Proszę sprawdzać, bo ja mówię, że w nauce nie trzeba wierzyć na słowo, tylko sprawdzać. Wszystko, o czym ja mówię, jeśli tylko jest szansa, to proszę sprawdzać. Otóż on właściwie mówi tak, metody działania wodzów według Le Bona. To są trzy zasady. Twierdzenie, powtarzanie i zarażanie emocjonalne. To jest podstawa. Ja zacytuję tutaj. Państwo ten cytat mogą znaleźć również w mojej książce Totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RPR we wstępie. Być może tutaj kolega Wronka zrobi wznowienie, bo to była książka wydana przez Akademię Świętokrzyską jako podręcznik dla moich seminarzystów, głównie oficerów policji i wojska, bo tam była cała grupa na politologii właśnie specjalnie dla oficerów policji utworzona, jako że w ramach, no, że tak powiem, przebudowywania, transformacji państwa z PRL-u w tak zwaną trzecią RP, zlikwidowano Akademię Spraw Wewnętrznych i tym samym obniżono poziom szkolenia kadr policyjnych o jeden szczebel, bo te szkoły policyjne oficerskie to są wyższe szkoły zawodowe, czyli odpowiednik licencjatu. Akademia Spraw Wewnętrznych, jaka ona tam była, taka była, ale była to uczelnia akademicka i w tej chwili nie ma uczelni akademickiej, więc w resorcie spraw wewnętrznych. W związku z czym po prostu Akademia Świętokrzyska, wówczas jeszcze Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, podpisała z Komendą Główną Policji taką umowę i tam oni się kształcili, więc to był dla nich głównie podręcznik. Otóż tam cytuję Le Bona. z psychologii tłumu. Przeczytam Państwu taki fragment, bo jednak źródła są najciekawsze. Do politologii tutaj źródło audiowizualne Państwo mieli wczoraj na nocnym czy wieczornym seansie zaprezentowane o nocnej zmianie, a tutaj znowu ze źródła z psychologii tłumu. Cytuję. Najlepszą metodą wszczepienia jakiejś idei w duszę tłumu jest proste twierdzenie, bez oparcia go o jakiekolwiek rozumowanie. Pozbawiona wszelkich dowodów i nie licząca się nawet ze znaną tłumowi rzeczywistością. To jest wykład z socjotechniki manipulacji, proszę powiedzieć. Im myśl zawarta w twierdzeniu jest bardziej skupiona, im bardziej pozbawiona nawet pozorów uzasadnienia i dowodu, tym większą zdobędzie moc, tym silniej oddziała na budzenie się uczuć w tłumie. Tą drogą postępowały wszelkie religie, podając swe dogmaty w twierdzeniach prostych i kategorycznych. Każdy mąż stanu, każdy przemysłowiec zna dobrze wartość twierdzenia, bez którego nie mogliby oni należycie bronić pewnych spraw, ani reklamować swoich towarów. To jest bardzo ciekawe, bo zarazem mamy podstawę marketingu współczesnego. Tu koniec cytatu, proszę Państwa. On mówi tutaj o religii, idei. Trzeba jedno zastrzeżenie tu zrobić koniecznie. Mianowicie to akurat nie dotyczy jednej, jedynej religii naszej. Dlatego, że jest ona jedyną religią naukową. I właśnie tak jak to w encyklice Fides et Ratio mamy wyłożone, to są dwa skrzydła, więc na równi. Wiara i rozum. Jest dogmat przecież ogłoszony przez pierwszy Sobór Watykański w 1870 roku o możliwości rozumowego dochodzenia do prawd wiary. I to jest unikat. Nie ma żadnej drugiej takiej religii. To jest nasza diferencja specyfika w sferze metodologicznej, tak bym powiedział. Więc to akurat religii katolickiej, kościoła rzymskokatolickiego nie dotyczy. Ale wszystkich innych oczywiście jak najbardziej. My kładziemy, powinniśmy przynajmniej kłaść nacisk na to, co jest naszą diferencja specyfika, czyli specyficzną cechą, odróżniającą nas od innych religii w sensie metodologicznym oczywiście, nie mówię tu o stronie dogmatycznej, bo tu jest różnic dużo więcej, ale w sensie metodologicznym właśnie rozumowe uzasadnianie zasad wiary. I no, nie mogę się powstrzymać od przykładu rozmywania tych spraw w Kościele. Otóż w dawnych czasach, zgodnie z nauką świętego Tomasza z Akwinu, wykład dogmatyki w seminariach, a również ja jeszcze na nauce religii w szkole średniej tak się uczyłem, że przez rok był wykład dogmatyki z dowodami oczywiście, a że już niestety zlikwidowano wtedy propedeutykę filozofii, towarzysz Berman, który nadzorował te sprawy, Jakub Berman, nie mylić, z Adolfem Bermanem, jego stryjecznym bratem, który był przywódcą sionistycznym i potem do Izraela wyemigrował, to był stryjeczny brat. Zawsze na pytanie, czy Jakub Berman był Żydem, odpowiada nie, to jego brat stryjeczny był Żydem.
No nie.
No nie, czego się Państwo śmieją? Nie ma śmiesznego. W każdym razie sytuacja była taka, że podawano, tak jak w matematyce, zwrócił mi na to zresztą uwagę nawet nie teolog, a chyba najwybitniejszy z żyjących polskich matematyków, profesor Andrzej Szyncel, członek zresztą antykonfraterni literackiej i człowiek niesłychanie pobożny, znawca teologii również, że teologia to jest tak jak matematyka. Jest dziedziną dedukcyjną, zaksjomatyzowaną, dobrze, jest założenie, teza, dowód. Tak się wykładało kiedyś teologię. Ja się teraz dowiaduję, proszę to zweryfikować, na ile moje informacje są reprezentatywne dla całej zbiorowości generalnej, że teraz się to inaczej wykłada. Nie metodą nauk ścisłych, matematyczną, analogiczną jak w matematyce, ściśle mówiąc, tylko inaczej. Mówi się, kiedy ten dogmat został ogłoszony, jak go rozumiano kiedyś, a jak potem, a jak się teraz go rozumie, jak być może w przyszłości będzie rozumiany, no to jest, ja abstrahuję to od innych skutków tego rodzaju wykładu dogmatyki, ale to jest przejście z metod dedukcji charakterystycznej dla nauk ścisłych do metody empiryczno-porównawczej charakterystycznej dla nauk humanistycznych, czyli jest to regres metodologiczny. To jest pierwszy krok do rozmycia dogmatów. No, jest nawet w matematyce współczesnej teoria zbiorów rozmytych, ale ja bym nie traktował jako postęp przechodzenia od zbiorów nierozmytych do zbiorów rozmytych, w teologii zwłaszcza, bo to później prowadzi w konsekwencji do rozmywania również etyki, względność etyki. No, pewne tezy etyki rozumiano kiedyś tak, teraz inaczej. Parę dni temu się dowiaduję, że nawet tekst Ojcze Nasz modlitwy Pańskiej został zmieniony, skomercjalizowany. I daruj nam nasze długi, jako i my darujemy naszym dłużnikom. No, przecież dług to nie musi być równoznaczny z winą. To jest już rozmycie. To jest w cybernetyce, w jakościowej teorii informacji nazywamy, że to jest pseudoinformacja dysymulacyjna, czyli rozmywanie. To jest element wojny psychologicznej. Zaraz zresztą o tym powiemy. Dalej, będę cytował dalej Lebona. Twierdzenie dopiero wtedy wywrze pożądany wpływ, kiedy będzie ustawicznie powtarzane w tej samej formie. Napoleon twierdził, że jest tylko jedna dobra forma retoryczna. Powtarzanie się. Bardzo istotna sprawa, a w tej chwili coraz inaczej. A ten dogmat, czy tą normę etyczną, to my tam kiedyś tak żeśmy rozumieli, a teraz tak, kiedyś chodzi o winy, a teraz chodzi o długi. Czyli dług z winą zaczyna się zlewać. No zresztą to jest zarazem nawrót do Starego Testamentu. Bo w Starym Testamencie, na przykład w Pięcioksiągu Mojżesza, jest taki tekst. Jahwe mówi do Mojżesza jako przedstawiciela narodu wybranego. W Starym Testamencie było takie podejście. No ale to jest regres, a nie postęp. Używając tego języka współczesnego. Dalej, cytuję. Dzięki powtarzaniu wypowiedziane poglądy przenikają do duszy tłumu, a w końcu, czy są rozumiane, czy nie, zostają uznane za prawdę, nad którą się nie dyskutuje. Skoro pewne twierdzenie powtórzono odpowiednią ilość razy, zwłaszcza gdy to powtarzanie zyskuje zgodę większości zainteresowanych, wówczas powstaje tak zwana opinia publiczna, która z chwilą pojawienia się na widowni niesie ze sobą potężne działanie zarazy. Idee, uczucia, wierzenia, poglądy itd. nurtujące w tłumie posiadają taką moc zaraźliwości jak najbardziej złośliwe bakterie. Koniec cytatu. Ja bym tu od siebie dodał, że to dotyczy przede wszystkim tak zwanych idei pierwotnych tłumu, które są podstawą innych poglądów i stanowią punkt odniesienia dla przyjmowanych informacji. To jest bardzo ważna sprawa i my w tej chwili jesteśmy poddani manipulacjom według tej recepty Lebona. Amerykańska zresztą propaganda, reklama na tym bazuje, również na tym bazowała propaganda i reklama hitlerowska. I nie jest przypadkiem, że Niemcy, rząd Bawarii, który jest właścicielem praw autorskich do Mein Kampf, podstawowego dzieła Hitlera, nie chce, żeby to wychodziło w języku polskim. Oczywiście to uzasadnienie, co oni podają, no to można powiedzieć, to jest takie medialne uzasadnienie propagandowe, ale proszę Państwa, to ma głębsze podstawy, dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę choćby elementy socjotechniki, propagandy wyłożone przez Hitlera w Mein Kampf, a one są wyłożone w takim rozdziale organizacja i propaganda. Tam reszta to są takie bardziej ideologiczne rozważania. Natomiast w tym rozdziale organizacja i propaganda mamy bardzo precyzyjny wykład socjotechniki manipulacji, którą kierowcy się posługiwali niezwykle sprawnie i na przykład posługiwanie się kłamstwem, co Hitler pisze. Jeżeli propaganda musi posługiwać się kłamstwem, wówczas według Hitlera musi to być kłamstwo wielkie i bezczelne, gdyż masy same często uciekają się do drobnych kłamstw i w małych sprawach są podejrzliwe. Natomiast nigdy nie przyszłoby im do głowy kłamstwo w wielkim stylu. Dlatego też łatwiej padną jego ofiarą. Masy nie zechcą wierzyć, że ktoś mógłby je bezczelnie okłamać w wielkim stylu. Dlatego też wielkie kłamstwo, nawet jeśli zostanie zdemaskowane, zawsze pozostawi ślad w umysłach mas. No i zarówno Hitler, jak i Goebbels uważali, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się dla mas dogmatem. No, proszę Państwa, na naszych oczach mamy przykład zastosowania tej zasady przecież. Każdy sobie znajdzie przykładów multum, ale przede wszystkim chodzi mi o wielkie kłamstwo dotyczące polskich obozów koncentracyjnych, wielkie kłamstwo dotyczące współudziału Polaków w tak zwanym Holokauście, czyli w mordowaniu Żydów, tak. I to kłamstwo powtarzane dostatecznie wiele razy zostało przyjęte nawet przez ludzi dobrej woli, ale bezkrytycznych, którym się nie chciało pojechać do Jedwabnego i tam u źródeł zbadać, jak to było naprawdę. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak to naprawdę było. Mam informacje od ludzi z Jedwabnego.
Proszę powiedzieć.
Prosto. Więc prawda jest porażająco prosta. Otóż w przededniu tego mordu przyjechała duża ilość żandarmerii niemieckiej. Trochę też gestapowców w mundurach SS, ale to raczej jako organizatorzy. Zwykła żandarmeria się pojawiła. I jedyny moment, gdzie można mówić technicznie o jakimś mimowolnym współudziale, polegał na tym, że kilku Polaków żandarmi wzięli pod karabinami i kazali pewną ilość kanistrów z benzyną z samochodów przenieść pod tą stodołę. Ale tak, po pierwsze to było pod przymusem, po drugie ci ludzie prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z tego, do czego ta benzyna posłuży na drugi dzień. No, to jest jedyna rzecz, którą rzeczywiście można powiedzieć, że była, ale całkowicie nieświadome. Zresztą gdyby odmówili noszenia tych kanistrów, to by ich prawdopodobnie tam Niemcy co najmniej pobili do nieprzytomności albo ich zastrzelili. Na drugi dzień żandarmi niemieccy wyganiali na środek rynku Żydów, wybranych Żydów, to znaczy takich, którzy byli uważani za podejrzanych o to, że mogą stanowić bazę dla wywiadu czy dla partyzantki sowieckiej, albo byli związani z aparatem przymusu sowieckim. Bo nie wszystkich tam przecież zamordowano, tylko 200 kilkadziesiąt osób, a Żydów było więcej. Później reszta Żydów została zamordowana w ramach tej masowej akcji eksterminacyjnej. Rok później dopiero. A tutaj wyprowadzono tych tam 200, powiedzmy kilkudziesięciu i Polaków, ale Polakom kazano stać naokoło, z tym, że wszystko było na zewnątrz obstawione żandarmerią i ani żaden Żyd, ani Polak nie mógł stamtąd się wydostać, bo go od razu kolbami albo bagnetami zaganiano. No i tym Żydom kazano plewić na rynku z tym posągiem Lenina. To są znane rzeczy i to jest prawda. No a Polacy stali się przyglądali, więcej nic od nich nie wymagano tam, mając za plecami żandarmów. Po czym żandarmi kazali uformować Żydom pochód z tym posągiem Lenina na czele. To jest też znane i to jest z propagandy i to jest prawdziwe. No najgorsza jest taka szara propaganda, elementy prawdy pomieszane z elementami kłamstwa. I ten pochód kazano maszerować, jak się później okazało, w kierunku tej stodoły. Tu już w tym momencie Polaków nie zmuszano, ale była ciekawość, no co to dalej będzie. Ciekawość, pierwszy stopień to piekła, no niestety. I tu z ciekawości, no nie wiadomo czy wszyscy, ale duża ilość ludzi szła, no co też tam dalej będzie, jakieś może cyrki takie, zabawy. Nieapetyczne, ale no, tam powiedzmy, zważywszy na to, że pewna część ludności żydowskiej, bynajmniej nie większość, ale pewna część współpracowała z władzami okupacyjnymi sowieckimi, no to można tą ciekawość zrozumieć. No i ten cały pochód został przez żandarmów skierowany w kierunku tej stodoły. Żydów zagoniono do stodoły, która, jak się okazała, była wcześniej, ale już przez Niemców, nie przez Polaków, przez Niemców oblana benzyną i strzałem z rakietnicy natychmiast podpalono. No, rakieta wystrzelona z rakietnicy ma olbrzymią temperaturę, więc to natychmiast spłonęło. Nie jest wykluczone, że ktoś z ciekawych gapiów, z Polaków, mógł tam też zajrzeć do tej stodoły i też spłonąć tam razem z tymi Żydami. Mieszkańcy taką hipotezę, mieszkańcy Jedwabnego, wysuwali, że jest to całkiem możliwe. Gdyby była pełna ekshumacja, można było być może coś takiego wykryć, ale do niej niestety nie dopuszczono. No i proszę Państwa, tak wygląda prawda o Jedwabnym. Porażająco prosta. Ktoś, kto żył w okresie okupacji, a ja wtedy żyłem i pamiętam, jak to wyglądało, ta prawda jest wręcz oczywista. No ale ile w tej chwili żyje osób, które pamięta okupację i ma taki punkt odniesienia, prawda?
Ja mam pytanie, skąd tam się wziął ten posąg Lenina?
A nie, no to był posąg urzędowy postsowiecki. W jakimś urzędzie pewnie stał. No tam przedtem była okupacja sowiecka, no to Lenin był przedmiotem kultu pseudoreligijnego. No więc to jest, proszę Państwa, jak widzimy...
Może jeszcze takie pytanie, czy...
Proszę, proszę, na bieżąco.
Żeby tą ekshumację przerwać, Kaczyński był przymuszany jakoś z góry, czy on po prostu sam osobiście podjął taką decyzję?
Proszę jest... go spytać. Ja nie wiem, ja nie jestem rzecznikiem Kaczyńskiego. Był wtedy ministrem sprawiedliwości.
Tak, tak, tak. I to on właśnie przerwał.
On przerwał, tak. Ale nie wiem, to jego trzeba spytać. Bo właśnie ciekaw, dziwna sprawa, że ludzie go nie pytają na wiecach wyborczych o to właśnie. To jest bardzo ciekawa rzecz. No ale to chodzi o to, że te powtarzane kłamstwo tak się przyjęło, że nawet jak teraz je przygważdżamy, to ludzie, ci co uwierzyli w kłamstwo, nie chcą wierzyć, że ktoś mógł ich tak bezczelnie okłamać. No ale teraz przechodzimy do nowszych tekstów. Otóż będę się tu posługiwał podręcznikiem amerykańskim, wydanym w Waszyngtonie w 1954 roku, pióra Leinbergera, Wojna psychologiczna, taki nosi tytuł. Z tym, że zostało to później przetłumaczone na język polski, wydane przez wydawnictwo MON. I to jest bardzo ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, bo tu jest już znaczny postęp w stosunku do Lebona, czy nawet Hitlera. No to on pisze tak, cytuję, obydwie wielkie wojny wykazały, że znaczenie ideologii lub wiary politycznej jako sił napędowych wojny coraz bardziej wzrasta. I teraz, ile czasu potrzeba, aby pozyskać ludzi przeciwnej strony? W jakich okolicznościach można polegać na słowie honoru wroga? W jaki sposób można całkowicie zniszczyć heretyków obecnych?